Jakiś czas temu spotkałem się z moim przyjacielem, który zachorował na raka. Ponieważ nie widzieliśmy się kilka lat, byłem zdziwiony jego takimi siwymi włosami, pomarszczoną twarzą. Serdecznie się uściskaliśmy i najpierw ja opowiedziałem trochę o swoim życiu, o tym, co się działo w moim życiu, co Bóg robi w moim życiu. Potem on się podzielił z tych ostatnich lat tego, co on przeżywał w swoim życiu duchowym. Opowiadał o tym, jak zatracił się w swojej pracy, jak pracował tak ciężko, że aż dostał nerwicy. Robił doktorat i no, miał tyle rzeczy do zrobienia, że nie mógł się wyrobić. To wszystko doprowadziło go do takiej choroby. Oczywiście to wszystko, to zaangażowanie w pracy działo się kosztem trochę rodziny, oczywiście zaangażowania w kościele, ale też działo się kosztem relacji z Bogiem. Praca tak naprawdę była całym jego życiem. Dopiero jak zachorował, to pojawiła się jakaś refleksja i zaczął się zastanawiać nad swoim życiem i powoli zaczął się taki powrót w jego życiu do relacji z Bogiem, odnowienia takiej relacji. Wszystko zaczęło się dobrze dziać, bo układał sobie priorytety i nawet zwołał taką grupę ludzi, grupę przyjaciół i zaczęli się modlić, wiecie o co? O przebudzenie. Zaczęli się modlić o przebudzenie. I jak zaczęli się modlić o przebudzenie, on dowiedział się, że ma raka. Czy przypomina wam to trochę historię Hiskiasza? Nie? Zaczęło się przebudzenie. To, co działo się w czasach króla Hiskiasza, to było tak naprawdę przebudzenie. Odnowa duchowa. Coś niezwykłego. Tak się zastanawiam. I potem nastąpił jakiś coś, jakaś próba. I nie wiemy, jak, no i zwykle tak jest. Dzisiaj tak zastanawiałem się i pomyślałem, że właśnie chciałbym powiedzieć o nadchodzącym przebudzeniu. Nie wiem, czy wierzycie w to, że przebudzenie nadchodzi, ale często ja jak wchodzę do domu, czy Ela wraca, czy Sebastian z jakiegoś spotkania, to pytam go, no i co, przebudzenie nadchodzi, czy nie jeszcze? Więc naprawdę dużo się zastanawiam nad tym przebudzeniem. Nawet czasami modlę się o to, ale wiecie, tak naprawdę w głębi serca, jak tak zaglądam, to nie zawsze jestem pewien, czy ja chcę tego przebudzenia. Czy rozumiecie mnie? Nie zawsze jestem pewien, czy chcę tego przebudzenia. Nie zawsze jestem pewien, bo zaczynam sobie coraz bardziej uświadamiać, co z tym przebudzeniem się wiąże. Taki prosty przykład. Czy lubicie wstawać rano do pracy? Tak? Wszyscy tak. Tak? Myślę, że większość nie. Dlaczego? Dlatego jakoś tak jest, że to obudzenie się, sam ten moment obudzenia się nie jest jakoś przyjemny. To łóżeczko jest takie fajne, dobrze nam, wygodnie i trzeba się zerwać, szczególnie jak trzeba wcześniej tak wstać trochę, to sam moment przebudzenia nie jest czymś fajnym. I myślę, że dokładnie tak samo jest z tym przebudzeniem. Że z jednej strony jakby chcemy tego, ale z drugiej strony samo przebudzenie nie jest przyjemne, wiecie. Nie jest czymś naprawdę fajnym. Więc gdy tak rozmawiałem z tym moim przyjacielem, uświadomiłem sobie to, że być może wy, ale ja często trochę mam mylne wyobrażenie, jeśli myślę o przebudzeniu. I jak myślę o tym, czym jest to przebudzenie które nadchodzi. Często pierwszym takim skojarzeniem, pierwszą myślą jest co? Wylanie Ducha Świętego, przemiana ludzi, Boża moc się objawia, Bóg czyni niezwykłe cuda przez ludzi. Następuje odnowa życia w życiu ludzi wierzących, a potem nagle kościoły się zapełniają, powstają nowe kościoły. Dużo niewierzących osób przychodzi do Boga, bo widzi żywego Boga, który działa. Ale myślę, że na początek coś innego się dzieje. Że początek jest zwykle dość trudny. Że początek zwykle jest taki, że Bóg pracuje z ludźmi wierzącymi. Że musi coś zrobić w życiu wierzących. Że następuje odczucie jakiejś bliskości z Bogiem, Jego obecności, Jego świętości. I w wyniku tego, co się dzieje, my odczuwamy, jak jesteśmy grzeszni. Odczuwamy to, jak daleko jesteśmy od Boga. I co następuje? Ukorzenie się przed Bogiem i Bóg oczyszcza nas. I ten proces oczyszczenia nie jest przyjemny. Często może być bardzo, bardzo bolesny. I wiecie, jestem przekonany, że Bóg może użyć do tego. Ja nie mówię, że Bóg to zsyła, ale na pewno może użyć do tego właśnie choroby, może użyć różnych trudnych sytuacji, katastrof, prześladowań, wojny czy śmierci kogoś. Że Bóg to używa. Pamiętacie ten werset z 1 Piotra, gdy Piotr pisze: nadszedł bowiem czas, aby rozpoczął się sąd od domu Bożego. Właśnie w tej perspektywie, jak rozmawiałem z tym moim przyjacielem, on w tej perspektywie patrzył na ten moment, gdzie zachorował na raka. On patrzył na to i powiedział nawet coś takiego: ja myślę, że Bóg musi najpierw człowieka przeczołgać, aby go mógł potem użyć. Bóg musi najpierw człowieka przeczołgać, aby mógł go potem użyć. Niezwykłym dla mnie jest coś takiego, gdy czytałem o Panu Jezusie. Wiecie, że jest taki werset dziwny bardzo i nie wiem, czy ktokolwiek go rozumie. Ja go nie rozumiem do końca, że Bóg Pana Jezusa uczynił doskonałym przez cierpienie. Bóg uczynił Pana Jezusa doskonałym przez cierpienie. Więc nie wiem dlaczego, ale Pan Jezus musiał przejść przez cierpienie. Przez cierpienie też śmierci, aby być tym doskonałym arcykapłanem dla nas. Aby mógł w pełni rzeczywiście stanąć przed Bogiem jako arcykapłan i stawiać się za nami. Potem w tym samym liście do Hebrajczyków, wiecie co czytamy? Czytamy takie słowa, które nie są przyjemne. Nadszedł bowiem, nie, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Co właśnie oznaczają te słowa? I jak myślę więc o przebudzeniu, myślę o karceniu Bożym, o oczyszczeniu Bożym, to wiecie, to nie jest takie fajne. O Panie Boże, nie jestem masochistą, żeby prosić: Panie Boże, skarć mnie, nie? Ale czy jest inna droga niż Boże oczyszczenie, niż to, że Bóg mnie w jakiś sposób musi przeczołgać, żebym był gotów do użycia? Niezwykłe w tym kontekście jest to, że wiecie, gdzie są przebudzenia teraz? W jakich państwach? W Iranie, Iraku, Syrii. Tam są przebudzenia. W Iraku, Iranie, Syrii. Co tam się dzieje teraz? Teraz tam jest wojna. Tysiące ludzi tam przychodzą do Chrystusa. Muzułman przychodzą do Chrystusa. To jest coś niezwykłego, to co się dzieje. A co tam się dzieje? Co się dzieje z chrześcijanami? Chrześcijanie szczególnie tam giną. Są prześladowani, zabijani, męczeni w okrutny sposób, krzyżowani, wystawiani na pośmiewisko. Przez to państwo, przez tak zwane państwo islamskie. Tym, którym są podrzynane gardła, stawia się wybór, albo przejdziesz na islam, albo zginiesz. I oni wyznają przy tym imię Chrystusa. Wiecie, jestem przekonany, że wielu tych syryjskich chrześcijan, bo tam byli chrześcijanie, to byli nominalni chrześcijanie. Oni byli często zupełnie nominalnymi chrześcijanami, taki jak u nas jest pełno w Polsce. Ale coś się zmieniło i stanęli w obliczu śmierci i oni wyznali, że ich Panem jest Jezus Chrystus. Szczerze mówiąc, jak patrzymy do Pisma Świętego na Nowy Testament i co widzimy tam, szczególnie w Nowym Testamencie, pełno cudów, przejawów mocy Bożej, Kościół się niezwykle rozwija, tak? Rozwijał się niezwykle. To, co chcielibyśmy w takich czasach, chyba chcielibyśmy w takich czasach żyć. Ale tak naprawdę, gdy czytamy listy, patrzymy na dzieje apostolskie, to jaki to był Kościół? To był Kościół prześladowany. To był Kościół prześladowany. Od razu Piotr i Jan byli uwięzieni, potem 12 apostołów było uwięzionych i co? Byli biczowani od razu. Potem Szczepan został ukamieniowany, Jakub ścięty, Piotr miał być stracony. To był prześladowany Kościół. Gdziekolwiek Paweł poszedł, głosił Ewangelię, tam wybuchały zamieszki. Chrześcijanie byli bici, prześladowani i niektórzy skazywani na karę śmierci. I Bóg też oczyszczał Kościół. I oto oczyszczał tak, że dla nas to jest dziwne. Pamiętacie Ananiasza i Safirę? To byli członkowie Kościoła. Umarli. Bóg ich ukarał śmiercią, oczyścił. Więc to był okres niezwykłego rozwoju Kościoła, ale ten Kościół był Kościołem prześladowanym. Bóg okazywał swoją moc. To był okres przebudzenia. Tak? To było niesamowite, co się działo. Więc ciągle się zastanawiałem i zastanawiałem, tak, chciałbym zobaczyć przebudzenie. Wiecie, od jakiegoś czasu, już wiele lat sobie zapisałem, że chcę się modlić o to, ale tak naprawdę jak zaczynam się modlić, to wzdrygam się przed tym. Nie chcę zobaczyć, nie chcę doświadczyć prześladowań. Zastanawiam się, jak wy myślicie, co wy myślicie o tym, czy chcecie doświadczyć prześladowań. Czy chcemy zobaczyć przebudzenie? Nie wiem, czy jedno bez drugiego da się. Historia raczej pokazuje, że nie za bardzo, że nie ma czegoś takiego. Przy okazji ten werset z pierwszego listu Piotra brzmi tak. Nadszedł cały ten werset. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? Jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? Myślę, że wszyscy słyszeliśmy wiemy i przeżywamy to, w jaki sposób, co się wydarzyło we Francji 13 listopada, szczególnie na tym koncercie, gdzie napastnicy z okrzykami Allah Akbar wpadli i strzelali do leżących zakładników, do leżących na ziemi. Zginęło wtedy w tym klubie, gdzie był koncert, 89 osób. To tragedia. Niewątpliwie to jest tragedia. Ale myślę, że nie wiem, czy wszyscy słyszeliście, co to był za koncert. Co się tam działo, nie? Gdy te terroryści wpadli do tego teatru, to tłum tak naprawdę deklarował swoją miłość do szatana słowami piosenki Ucałuj diabła. Ten zespół, który śpiewał to, zachęcał tych zebranych ludzi, aby wykrzykiwali pokocham diabła i pocałuję jego w język. Wiecie, diabeł jest rzeczywistością. Diabeł jest rzeczywistą osobą. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Troszkę inny aspekt. Niedawno nasz pastor podesłał mi takie rozważania pastora Wilkersona i to rozważanie bardzo mnie dotknęło. On pisał o tym w ten sposób. Przeczytam to, dobrze? Kiedy chodziłem ulicą Broadwayu w godzinach szczytu i patrzyłem na twarze ludzi w tłumie, moją duszę przeszyła pewna myśl. Prawie każda z przechodzących osób zdąża do piekła. Wiem, że to może brzmieć nieprzyjemnie lub arogancko. Może pomyślisz, na pewno niektórzy z nich znają Pana, na pewno wielu z tego tłumu ma jakąś religię. Kiedy mijałem następne przecznice, uderzało we mnie ponownie. Oni są zgubieni i będą spędzać wieczność bez Jezusa. Wreszcie próbowałem się pocieszyć myślą, ale przecież w naszym kościele nawróciło już się tysiące ludzi. Kościół Times Square jest jednym z największych kościołów w Nowym Jorku. Ciągle jednak moją duszę coś nachodziło. Musiałem wyznać przed Panem. Ojcze, nie mam już takiego zapału, jak kiedyś miałem. Nie potrafię już płakać tak, jak wtedy, gdy przyjechałem do Nowego Jorku po raz pierwszy. W 1958 roku wraz z Gwyn mieszkaliśmy w Pittsburghu w Pensylwanii, w mieście, które miało około 1500 mieszkańców. Wtedy wychodziłem do lasu niedaleko naszego domu i godzinami płakałem z powodu dusz w Nowym Jorku. Miałem małego zielonego Chevroleta i każdego tygodnia, kiedy jechałem do miasta, by tam głosić, płakałem przez całe 3 godziny jazdy. Dzisiaj głoszę w jednym z najpiękniejszych teatrów na świecie. A jednak zastanawiam się, ilu z naszego kościoła i ilu czytających to rozważanie czuje to, co ja czułem, chodząc po Broadwayu. Musiałem się zatrzymać, zapytać siebie, kiedy ostatnio płakałeś nad zgubionymi? Kiedy ostatnio płakałeś nad zgubionymi? Czy dalej masz na sercu to, aby docierać do nich z Ewangelią? Czy potrafisz pracować z kolegami, witać sąsiadów, rozmawiać z niezbawionymi członkami rodziny i nie martwić się o ich duszę? Czy twój umysł jest zajęty tylko tym, aby przetrwać, by zatroszczyć się o rodzinę? Czy masz jeszcze ten ciężar, by świadczyć, zdobywać zgubiony i umierający świat? Myślę, że to rozważanie troszkę pokazuje, jeżeli odpowiadamy sobie szczerze na to pytanie, gdzie jesteśmy tak naprawdę w stosunku do Boga? Jakie jest nasze serce? Czy nasze serce jest tym sercem mięsistym, kochającym Boga i troszczących się o ludzi? Czy po prostu takie za bardzo? Pamiętacie, Pan Jezus, gdy zobaczył tłumy, to co zrobił? Użalił się, gdy zobaczył ich stan, gdy są jak owce, które nie mają pasterza. Gdy wchodził do Jerozolimy, to co się stało? Zapłakał. Zapłakał, bo widział, jaki jest stan tych ludzi i co się wydarzy. Ja ostatnio nie płakałem. Nie płakałem nad mieszkańcami Nowej Huty. Nie płakałem nad ich losem. Tak się zacząłem zastanawiać, na ile tak naprawdę mi zależy, jeżeli nie przychodzę do Boga i w modlitwie nie płaczę. I nie widzę tak naprawdę do końca ich losu. Obawiam się o moje serce tak naprawdę. Czy ty płakałeś? Czy płakałeś nad swoimi bliskimi, nad tym, gdzie oni są, z rodziny? Czy płakałeś nad sąsiadami, nad kolegami z pracy, ludźmi, którzy nas otaczają, jak przechodzimy, gdziekolwiek idziemy? Czy widzimy ich stan? Czy płaczemy? Jeszcze troszkę z innej perspektywy. Zaczęliśmy taką piękną pieśnią: Panie, przyjdź i połóż na nas dłonie. I śpiewamy też: Duchu Święty, wołam, przyjdź, bądź jak ogień w duszy mej. Zastanawiam się, czy tak naprawdę, po pierwsze, szczerze prosimy Boga o to, czy zastanawiamy się o to, co śpiewamy. To jest jedna myśl. A druga jest jeszcze bardziej dziwna, która przyszła mi do głowy. Czy tak naprawdę, czy to jest słuszne nawet prosić w ten sposób Boga? Znalazłem taki cytat pastora Leszka Mochy, który napisał coś takiego. Może zbyt często prosimy Boga, by zesłał na nas ponownie ogień swego ducha, podczas gdy On oczekuje, że to my zrobimy pierwszy krok i rozniecimy ogień daru, który już otrzymaliśmy. Ogień na pewno rozpali się mocniej, gdy zbliżymy się do źródła płomienia. I tak dalej. Słuchajcie, zastanawiam się, czy więc to jest słuszna taka modlitwa. Czy nie chodzi o to, że powinniśmy coś w naszym życiu po prostu zmienić? Czy nie otrzymaliśmy już wszystkiego, co mamy i zrobić coś z tym? Jestem też przekonany, że nie otrzymamy więcej, jeżeli to, co mamy, nie wykorzystamy w naszym życiu. Wiecie, mamy Słowo Boże. To jest wszystko, co potrzeba do życia i pobożności. Co więcej, wiecie, co mamy? Ducha Świętego. Bóg Wszechmogący, Stworzyciel świata, ten, który wszystko podtrzymuje w istnieniu, który ożywia wszystko. Taka łaska się stała, że zamieszkał w nas. On mieszka w nas. Co nam potrzeba? Może po prostu właśnie to, co potrzebujemy, to ukorzyć się przed Bogiem, zobaczyć, gdzie jesteśmy tak naprawdę, wyznać swoje grzechy, wyznać to miejsce, gdzie jesteśmy i zacząć Mu służyć, robić to, co już wiemy, to, do czego jesteśmy przekonani, to, co nam pokazuje. Słuchamy kazań. Dobre kazania mamy w naszym zborze i chwała Bogu. Ale trzeba to stosować, nie? Musimy zrobić coś z tym. Rozumiemy Słowo Boże, więc jeżeli rozumiemy Słowo Boże, bo to jest tłumaczone Słowo Boże, to zastosujmy to w naszym życiu. Wielu z nas, a być może nawet każdy, ja tak, czyniło różne obietnice Bogu. Pamiętacie to? Robiliśmy różne obietnice w różnych sytuacjach, szczególnie jak nas coś dotyka. Wiecie, to jest coś taki moment, że chcemy jakby przekupić Pana Boga, nie? Że Panie Boże, ja i to już będę Ci służył absolutnie, całkowicie duszą i sercem wszystkim, co mam, jeżeli tylko to przejdę. I myślę, że często zapominamy potem o tych obietnicach. Czy to jest w porządku? Myślę, różne rzeczy. Obiecaliśmy czytać Pismo Święte, obiecaliśmy się modlić, obiecaliśmy świadczyć sąsiadowi. Rozumiecie, nie? A Pan Jezus, gdy skończył kazanie na górze, powiedział takie słowa. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, on jednak nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Więc na każdego z nas przyjdzie próba, wcześniej czy później. Na każdego. To jest nieuniknione w tym życiu. I jak ją przejdziemy? Czy to, co robimy, czy budujemy na piasku, czy budujemy na skale, na opoce? Jak budujemy? To się wszystko okaże. Pamiętacie, stoimy przed wyborem. Ciągle, każdego dnia też. Kiedyś wybraliśmy, ale ciągle stoimy przed wyborem. Wybierz błogosławieństwo albo przekleństwo. Komu chcesz służyć? Więc dzisiaj też jest dobry czas na wybór. Komu chcesz służyć? Co wybierasz? Chciałbym, żebyśmy teraz zrobili może coś innego niż zwykle, abyśmy się pomodlili, ale w inny sposób troszkę. Abyśmy stanęli w takich grupach po 5-6 osób i w tych grupach, jeżeli się nie znamy, to przedstawili się, jestem Robert, tak, rozumiecie? I odpowiedzieli sobie na 3 pytania. Czy Bóg coś mi pokazuje? Jeżeli chcesz, to proszę podziel się. Nie musisz tego robić, ale lepiej będzie, jak to zrobisz. Co Bóg ci pokazuje? Co powinieneś zmienić w swoim życiu? I drugie pytanie chciałbym, żebyście odpowiedzieli, każdy, żeby odpowiedział, czy naprawdę pragnę przebudzenia? Krótko. Tak? Nie. Nie ma, nie wiem. Tak albo nie. Dobrze? Czyli czy Bóg ci coś pokazuje, co potrzeba zmienić? I druga rzecz, czy pragniesz przebudzenia? Tak czy nie? I tylko to powiedz, nie musisz uzasadniać nic. Dobra? I stajmy w takich grupach, gdzieś 5-6-osobowych, jakoś możemy się odwrócić jedni do drugich i potem pomódlmy się. Pomódlmy się za to. No, pierwsza to jest, czy Bóg coś porusza, a po drugie, czy to jest związane z tym, czy coś chcesz zmienić. Czy coś dotyka Bóg. Drugie to, czy coś chcesz zmienić. I trzecie właśnie, czy chciałbyś, czy pragniesz przebudzenia, czy nie. Po prostu powiedz to, nie? A te pierwsze rzeczy, jeżeli ktoś ma śmiałość, to proszę, podzielcie się dla zbudowania, że coś chciałbym w swoim życiu zmienić i co mnie dotyka, w jaki sposób mnie w tej chwili Bóg dotyka, przez co potrzebuję przejść. To jest bardzo dobre, rozwinąć to przed Bogiem. I myślę, że rozwinąć to przed innymi też. Wiecie, to, co Hiskiasz zrobił, to skąd wiemy, co on rozwinął przed Bogiem, tak? Czyli prawdopodobnie inni też słyszeli, co rozwinął i co tą modlitwę, którą czytał. Dobra? Więc spędźmy teraz, nie wiem, 10 minut właśnie spróbując odpowiedzieć na te pytania i pomódźcie się. Spróbujcie się jakoś tak odwrócić do siebie, stanąć. I no, proszę, teraz jest taki czas. Ja zakończę.